Rozpoczynamy nasze trzydniowe rekolekcje na temat śmierci, umierania, straty i żałoby. Te rekolekcje są rekolekcjami w dialogu. Razem z Basią Smolińską. Przypuszczam, że dla niektórych już znano, dlatego że razem dialogujemy trzeci raz. Barbara Smolińska jest psychoterapeutką, ale też jest we wspólnocie Szemenew. Basiu, powiedz troszeczkę więcej o siebie, żeby ci, którzy ciebie jeszcze nie znają, mogli cię poznać.
No, Łukasz już właściwie wszystko, co najważniejsze powiedział. Rzeczywiście jestem z zawodu jestem psychoterapeutką. Jestem zaangażowana na życie razem z moim mężem we wspólnocie Szemenew. Jestem mężatką już długo, mam czworo dorosłych dzieci. Mhm. I już trzeci raz będziemy razem z Łukaszem tutaj dialogować.
Ja nazywam się Łukasz Kubiak, jestem dominikaninem. Też jestem psychoterapeutą, ale mam nadzieję, że bardziej dominikaninem. I cieszę się, że możemy się tutaj spotkać i poruszać tematy, które myślę są takimi tematami z pogranicza. Myślę, że doświadczenie śmierci, żałoby, straty dla nas chrześcijan często jest może takim tematem niewygodnym w takim znaczeniu, że czasami może dziać się coś na korzyść albo niekorzyść czegoś. Co mam na myśli? Otóż niektórzy myślą, że takie doświadczenie jak śmierć, żałoba, przede wszystkim trzeba przeżyć z wiarą, czyli nie powinno na przykład czuć się smutku. Można by powiedzieć, że w ten sposób jest w tym takie założenie, że tylko wiara tutaj ma coś do powiedzenia i to taka mocna wiara, w której właśnie niezłomną wiarą wierzymy w zmartwychwstanie, wierzymy w życie wieczne i próbujemy przetrwać to, co czasami nas zaskakuje, czy wręcz no, bardzo mocno dotyka, zapominając, a czasami też nie wiedząc o tym, że coś takiego jak psychologia ma nam też dużo do zaproponowania i do powiedzenia. Otóż doświadczenie żałoby jest pewnym procesem, ma swoją dynamikę i chcielibyśmy wam też opowiedzieć o tym procesie, o tej dynamice po to właśnie, żeby lepiej sobie radzić też z tym doświadczeniem na ścieżkach wiary.
I dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy, że nie będziemy mówić o tych właśnie podstawowych prawdach naszej wiary, jaką jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nasza wiara w to, że nas czeka to samo, ponieważ też zakładamy, że to jest ta baza i ten fundament, który wszystkich nas łączy. I bardziej zajmiemy się taką stroną rzeczywiście psychologiczną i duchową też przeżywania tego wszystkiego, co łączy się ze śmiercią. Kiedy zastanawialiśmy się, od czego zacząć, bo to też niełatwo zacząć, jest tyle aspektów tych spraw, że trochę nie wiadomo właśnie, o czym mówić na początku, pomyśleliśmy sobie, że powiemy dzisiaj do was o śmierci innych, ponieważ spotykamy się ze śmiercią pierwszy raz w życiu, najczęściej właśnie poprzez śmierć innych. Gdybym teraz mnie poprosiła, żeby każdy przez chwilę wrócił wspomnieniami do początku swojej historii życia, być może do dzieciństwa albo młodości, no to na ogół w tym właśnie czasie po raz pierwszy stykamy się z czyjąś śmiercią. To jest albo śmierć kogoś bliskiego, babci czy dziadka. Czasem mamy tak dramatyczną historię życia, że w dzieciństwie straciliśmy kogoś z rodziców. Czasem to jest śmierć nie człowieka, ale na przykład ulubionego psa czy kota i to dla małego dziecka jest naprawdę równie dramatyczne przeżycie.
Ja kiedyś miałem królika i zrobiłem pogrzeb królikowi. Właśnie.
I często już od tego, w jaki sposób nasi bliscy towarzyszyli nam właśnie wówczas, co nam odpowiadali na nasze pytania, kiedy byliśmy dziećmi, od tego niejednokrotnie zależy to, jak w życiu dorosłym, jako osoby dorosłe, dojrzałe czy już starsze, podchodzimy do umierania. Od razu więc też taka ważna rzecz, pewnie są tutaj obecni rodzice, za kilka dni będziemy często całymi rodzinami, w Polsce to jest taki bardzo powszechny obyczaj, bardzo piękny, odwiedzać cmentarze. I to takie bardzo ważne, co mówimy naszym dzieciom, prawda? Co będziemy opowiadać dzieciom. Myślę sobie, że taki czas właśnie wizyt na cmentarzu my tak go praktykowaliśmy w naszej rodzinie przez wiele lat, że opowiadaliśmy wtedy dzieciom o właśnie tych osobach już nieżyjących. To taki też jest przekaz rodzinny zawsze wtedy, ale myślę, że to ważne właśnie, co przekazujemy dzieciom w tym momencie. Czy ten pobyt na cmentarzu jest też taki pełen pokoju i pełen ważnego przekazu na temat śmierci.
Chciałbym jeszcze też do tego dodać, właśnie myśląc o tym zaczynaniu, że my też zdajemy sobie sprawę, stojąc tutaj przed wami, że ten temat tych rekolekcji jest trudny. Zatem no, wyobrażamy sobie, że jest taka możliwość, że stoimy przed kimś, kto bardzo może żywo przeżywa jakąś śmierć, jakąś utratę. Może niekoniecznie to musi być śmierć, może ktoś się dowiedział, że jest poważnie chory. To też można powiedzieć, jest bardzo trudne doświadczenie i też można powiedzieć bardzo trudna utrata, na przykład utrata zdrowia. Może ktoś stracił dobre imię, może ktoś stracił pracę. To są wszystko, myślę, bardzo delikatne wątki w naszym życiu. Zatem wiemy, że też te trudności wymagają może nie tylko samych słów, nawet może jakoś bardzo uduchowionych, ale przede wszystkim chcemy jakoś z wami szukać, z wami znaleźć i pokazać wam może jakoś drogę, przez którą da się przejść. I to jest często droga właśnie przez cierpienie, przez to, co może na co dzień, od czego na co dzień uciekamy, czego jakoś nie chcemy doświadczyć. Można powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj, jeżeli decydujemy się na te rekolekcje, to stajemy tak naprawdę przed wezwaniem, by pozwolić żałobie stać się uzdrowieniem, a smutkowi jakoś drogą przez ból do życia. Bardzo często jest tak, że próbujemy, nie wiem, żyć, funkcjonować tak, jakby te tematy nas nie dotykały. Często żyjemy szybko, intensywnie, no i zazwyczaj ten moment zaskoczenia śmiercią nas czasami zatrzymuje, chociaż to też ciekawe, że nie wszystkich. Niektórzy próbują też zaprzeczyć, że to jest coś, co nas dotyka, co naprawdę coś ważnego w nas porusza.
A więc śmierć innych. Na pewno jest tak, że takim bardzo podstawowym ludzkim uczuciem, które pojawia się, kiedy przeżywamy odchodzenie naszych bliskich, czy kiedy nawet myślimy o śmierci, to lęk. To zupełnie naturalne. I myślę, że to bardzo mocno chcemy dzisiaj podkreślić, że lęk jest takim uczuciem naprawdę naturalnym i to nie jest tak, że jeżeli boimy się śmierci, boimy się odchodzenia naszych bliskich, boimy się własnej śmierci, to jest komunikat o tym, że nasza wiara jest słaba. Prawda, Łukasz?
Tak. No,
nie mówię herezji.
Zgadza się, to jest częsty taki stereotyp, z którym przychodzimy do konfesjonału. Jakoś zarzucając sobie to, że boimy się śmierci albo, że jakoś może nadmiernie przeżywamy na przykład żałobę, prawda? I czy przypadkiem to nie oznacza właśnie tego, że no, jakoś jesteśmy za mało wierzący albo właśnie, że to doświadczenie śmierci nas, jakoś daliśmy się zaskoczyć, prawda? Że no, skoro daliśmy się zaskoczyć, czyli przestraszyliśmy się albo bardzo mocno się zasmuciliśmy, no to czy przypadkiem to nie oznacza tyle, że nasza wiara jest krucha? Bo gdybyśmy wierzyli w zmartwychwstanie, no to przecież powinniśmy właściwie wszystkim życzyć śmierci. Niektórzy wręcz do takiego paradoksu dochodzą. Oczywiście w wierze można powiedzieć takie zdanie, ale generalnie nie mówi się, prawda, na co dzień ludziom, że im się życzy śmierci.
Chcemy jakoś mocno tutaj podkreślić w tym momencie, że te dwie perspektywy, perspektywa wiary, która jest no, podstawowym fundamentem dla nas, nie niweluje ludzkich uczuć, bo nie jesteśmy aniołami, jesteśmy ludźmi. W związku z tym wszystkie ludzkie uczucia są naturalne, dobre, zdrowe i normalne. Ale wiadomo, że nie lubimy przeżywać ani lęku, ani smutku. I w związku z tym bardzo często próbujemy stosować rozmaite, to się tak mądrze nazywa, mechanizmy obronne, mówiąc po ludzku, rozmaite wybiegi i ucieczki, żeby tych trudnych uczuć nie przeżywać. Wydaje nam się, kiedy trochę rozmawialiśmy, przygotowując się do tych konferencji, że aktualnie są takie dwa stereotypy, które pomagają, w cudzysłowie, żeby nie przeżywać tego wszystkiego, co związane ze śmiercią, z umieraniem. Jeden to taki stereotyp cywilizacyjny, można powiedzieć. W dzisiejszych czasach, mam wrażenie bardziej niż pewnie w czasach wcześniejszych, bardzo mocno zaprzecza się istnieniu śmierci. Chociażby to, że coraz więcej ludzi nie umiera we własnych domach, tak jak to jeszcze się działo w poprzednim stuleciu, ale najczęściej w szpitalach, że bardzo mocno identyfikujemy się z ciałem, z młodością, z urodą. To są wszystko takie ideały, które są bardzo propagowane. I w związku z tym starość, choroba, to są takie rzeczy skrzętnie ukrywane. I wydaje się, że to jest taki jeden stereotyp, który sprawia, że o śmierci staramy się nie myśleć, o umieraniu. Ani umieraniu naszych bliskich, ani o tym, że to jest też to, co czeka nas. Z drugiej strony...
Tak mi się skojarzyła jedna taka sytuacja, która myślę jakoś może też pięknie to zilustruje, o czym mówisz, bo byłem niedawno na takich rekolekcjach, na których była właściwie grupa takich osób 60+. Gdzie dosyć trudno mi było się odnaleźć jako młodemu jednak księdzu. Bym powiedział, mogłem spokojnie być wnukiem tych kobiet i mężczyzn. No i pomyślałem sobie, że dopóki jakoś nie porozmawiam z nimi, nie zapytam się, jakie są ich oczekiwania w związku z rekolekcjami, no to nie ma co zaczynać. No i najpierw zrobiliśmy takie spotkanie, na którym każdy powiedział jakoś z czym przyjeżdża na te rekolekcje i jakoś czego oczekuje od siebie, ale też od tych rekolekcji. I była tam taka kobieta, widać było, że naprawdę jest starsza, mocno starsza i naprawdę jakoś bardzo mnie poruszyły jej oczekiwania, o których powiedziała. Ona mówi tak, wiecie co, ja tutaj przyjechałam, żeby powiedzieć wam i sobie, że zmagam się z tym, żeby nie zafarbować sobie siwych włosów. Żeby powiedzieć wam, że zmagam się z tym, żeby nie udawać, że słyszę wtedy, kiedy naprawdę nie dosłyszę, że widzę wtedy, kiedy naprawdę nie dowidzę, żeby nie udawać, że mogę więcej niż mogę, bo naprawdę już jestem stara. Chciałabym na tych rekolekcjach pogodzić się z tym, że już naprawdę jestem stara i w związku z tym mam prawo też odpocząć. No, myślę, że to jakoś bardzo puentuje, prawda, to o czym powiedziałaś, a też jest chyba bardzo pod prąd tego, co dzisiaj jakoś promuje się w kulturze, w codzienności.
No właśnie. I drugi stereotyp, o którym już wspomnieliśmy trochę na początku, to taki stereotyp religijny. Taki właśnie, w którym często słyszymy, czy tak ktoś nam kiedyś powiedział, czy tak nam się wydaje, że byłoby dobrze, że człowiek wierzący, głęboko wierzący, nie powinien smucić się, kiedy umiera ktoś bliski. Bo ten smutek, ten ból, czy nawet rozpacz są tak jakby wbrew, czy przeciwko wierze. To też wydaje się bardzo szkodliwym stereotypem, takim szkodliwym zakazem, który nie pozwala często wejść w to, o czym za chwilę będziemy chcieli trochę więcej powiedzieć, czyli w proces żałoby.
No, warto też jeszcze chyba dodać do tych dwóch stereotypów takie w ogóle wyobrażenie na temat śmierci, które bym powiedział jest takie generujące lęk. Otóż my często myślimy jednak o śmierci jako o takiej pułapce Pana Boga, albo takiej, można powiedzieć, zamrażarce trochę. Czyli jak już umarłeś, to koniec. To już, jak to się mówi, po ptokach. Nic nie możesz zrobić i jeżeli nie byłeś w najlepszej duchowej kondycji, czyli byłeś rok temu u spowiedzi albo dłużej, nie byłeś przygotowany przez sakramenty, no to co najmniej 30 mszy trzeba za ciebie zamówić, tak zwane msze gregoriańskie. I daj Boże, żebyś jakoś się osadził gdzieś tam na dole czyśćca. My bardzo często myślimy o śmierci jako takiej niebezpiecznej zamrażarce, która nas tak przyłapuje, wiecie, i wtedy już koniec. Bardzo się boimy często, myśląc o naszych bliskich, których śmierć zaskoczyła, zresztą w suplikacji śpiewamy to, od nagłej, niespodziewanej śmierci. I ostatnio, jak zacząłem się zastanawiać się nad tymi słowami, to pomyślałem sobie, tylko właśnie od nagłej, niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie, ale niespodziewanej dla kogo? Oczywiście, że dla tych, którzy umarli, może też, ale zazwyczaj tak naprawdę to śpiewamy o sobie. My się boimy tego zaskoczenia, I tak jakbyśmy też jakoś żyli takim złudzeniem, że kiedykolwiek można dobrze się przygotować w takim znaczeniu, że tę śmierć tak po prostu ładnie przywitać. Chociaż to o Janie Pawle to powiesz na końcu, jemu to się udało naprawdę. Natomiast śmierć to nie jest zamrażarka. Można powiedzieć, to nie jest pułapka Pana Boga. Pan Bóg nas widzi w naszej dynamice, On widzi nas w rozwoju. Można by powiedzieć, widzi nas też tak, jakbyśmy mieli żyć kilka lat jeszcze dłużej, albo też widzi nas no, w jakiejś perspektywie rozwoju.
No więc właśnie, przychodzi ten moment, prawda, że tracimy kogoś bliskiego. To może być bardzo różnie, bo wprawdzie modlimy się właśnie w tej modlitwie, o której powiedział Łukasz, żeby nie umierać nagle i niespodziewanie, ale jak wiadomo, różnie to bywa. I to, co się zaczyna z momentem śmierci kogoś bliskiego, bez względu na to, czy to jest właśnie śmierć nagła, czy to jest śmierć w wyniku długotrwałej choroby, czy to jest śmierć dziecka, czy współmałżonka, czy rodziców, czy kogoś z przyjaciół, to w co wchodzimy z tym momentem, to wchodzimy w okres żałoby. I to jest naprawdę bardzo ważny czas w życiu. Myślę sobie, że znowu w trochę starszej kulturze pewna obyczajowość chroniła bardzo okres żałoby. Ja sama jeszcze pamiętam, 20 lat temu zmarł mój ojciec, i wtedy było oczywiste, że nosiło się takie czarne opaski na rękawie płaszcza, albo przynajmniej takie czarne
takie paseczki z aksamitki, prawda?
I to było jeszcze wtedy oczywiste. I tak myśląc trochę przed tymi rekolekcjami, zdałam sobie sprawę, że od bardzo dawna już nie widziałam na ulicy nikogo z taką czarną opaską, prawda? To chyba już nie ma tego zwyczaju. Mam wrażenie, że takie różne zwyczaje, właśnie to, że było wiadomo, że żałoba po bliskiej osobie trwa rok, że strojem, zachowaniem podkreślamy to, że jesteśmy w żałobie, że było bardzo wiele rytuałów. Myślę o takich rytuałach, kiedy cała rodzina towarzyszyła umierającemu, kiedy potem modliła się przez noc, dzień, często aż do pogrzebu, tak, prawda, przy ciele zmarłego. Te wszystkie obyczaje pomagały nam wchodzić w żałobę. Myślę, że one pozwalały bardziej przeżywać śmierć jako należącą do życia. No, ale nie ma co płakać, że nie ma tych obyczajów. Możemy zresztą trochę je kultywować mimo wszystko.
Ja też tak pomyślałem sobie, że bo może to jest też tak, że my czasami myślimy, że te obyczaje przede wszystkim służą zmarłym, prawda? I bardzo często jakoś siebie pomijamy. Można powiedzieć, że to noszenie tej czarnej przepaski tak naprawdę jest dla nas. Bo można powiedzieć, czas żałoby to jest szczególny czas, może taki, w którym jesteśmy szczególnie wrażliwi, czy też może nawet nadwrażliwi, jeżeli chodzi o różne bodźce, też emocjonalne. Można powiedzieć, że to jest też taki sygnał, żeby ewentualnie ci, którzy nas znają, kochają, też szanują, wzięli to pod uwagę, że teraz jesteśmy w szczególnej sytuacji, że jest nam na przykład smutno i żeby też próbowali się czasami dostroić. To nie znaczy, żeby mieli z nami lamentować, prawda, ale no, na przykład nie zaproszą nas na jakąś huczną imprezę. Czy wręcz zadadzą pytanie, czy czegoś potrzebujemy, czy potrzebujemy odwiedzin, spotkania, bliskości właśnie, a może czasami, czy nie potrzebujemy, żeby ktoś nas zabrał do siebie, bo jest nam bardzo trudno.
Można powiedzieć, że od takiej strony psychologicznej, ale także duchowej, żałoba ma pewne bardzo określone etapy. Oczywiście to jest pewien model, więc to nie znaczy, że każdy z nas przechodzi żałobę dokładnie, przeżywając równej długości te etapy jeden po drugim. To bardzo też zależy od tego, w jaki sposób zmarł nasz bliski, czy to właśnie była śmierć nagła, czy taka śmierć, do której się jakoś przygotowaliśmy, towarzysząc w chorowaniu. Ale na pewno takim pierwszym etapem żałoby, zawsze od razu po śmierci danej osoby, jest taki rodzaj zaprzeczenia. To jest taka forma emocjonalna, forma takiej obrony po szoku, jakim jest śmierć. Bo śmierć osoby bliskiej to naprawdę jest szok emocjonalny dla nas. I to będziemy pewnie parę razy podkreślać, bez względu jak bardzo jesteśmy wierzący, bez względu na to jak bardzo się przygotowaliśmy, to zawsze jest to szok. I taką właśnie emocjonalną reakcją na to, żeby sobie z tym szokiem poradzić, jest rodzaj zaprzeczania, takiego czasami wręcz niedopuszczania tego faktu jakby do realności.
To często się też, tak się zastanawiam, czy to właśnie nie są te sytuacje, w których żona po śmierci męża, czy dziecko po śmierci rodziców nie robi czegoś takiego, że wchodzi w taki wielki wir przygotowań związanych z pogrzebem, prawda? I wszyscy mówią, patrzcie, jak ona jest silna, jak ona sobie radzi, nie? Można powiedzieć, że ten moment, ten czas od śmierci do pogrzebu, niektórzy przeżywają właśnie tak bardzo zadaniowo, nie? I też pytają wszystkich, wszystko organizują, no można powiedzieć, bardzo tak się biorą w garść. Niektórzy wręcz ulegają takiemu, czy można w cudzysłowie, dają się jakoś nabrać, prawda, że ta osoba dobrze sobie poradzi. Często też rodzina, bliscy mówią, ojejku, to dobrze, że ona jest taka silna, no to też w jakimś sensie my też mamy kłopot z głowy, prawda, nie musimy jakoś otaczać ją szczególną opieką, co później okazuje się przeciwnie.
Więc warto pamiętać, że ten naprawdę pierwsze dni, czasem pierwsze tygodnie, to rodzaj zaprzeczania. I potem pojawiają się takie dwa najważniejsze, myślę, etapy w czasie żałoby. One mogą możemy ich różnie doświadczać. Są zupełnie inne emocjonalnie, nasycone zupełnie inaczej, ponieważ w jednym z nich przeżywamy przede wszystkim gniew. Gniew, czasem wściekłość, czasem złość. Naprawdę też złość na tą osobę, która zmarła. To szczególnie często pojawia się w psychoterapii, kiedy osoby czasem korzystając z terapii w trakcie tego doświadczenia wspominają czyjąś śmierć, żałobę. Bardzo, bardzo często dopiero właśnie w okresie terapii pozwalają sobie na mówienie o złości. No dlaczego? Dlatego, że myślę, że jest szczególnie silny taki zakaz jakby na przeżywanie tego uczucia po czyjejś śmierci. To uczucie też się wydaje bardzo nieracjonalne, prawda? No bo jak się można złościć na kogoś, kto umarł. Nie lubimy przeżywać rzeczy nieracjonalnych, bardzo się przed nimi bronimy. Ale życie emocjonalne w ogóle nie jest racjonalne, właśnie w tym cała rzecz. Emocje to nieracjonalność. Więc naprawdę jest ważne, żeby w czasie przeżywania żałoby pozwolić sobie też na pojawienie się złości. To bardzo naturalne uczucie.
Ja bym od razu może powiedział właśnie, czym się objawia niepozwalanie sobie na przeżywanie tego gniewu i złości. Ono zazwyczaj się objawia poprzez poczucie winy, prawda? My wtedy, kiedy docierają do naszej świadomości takie impulsy związane ze złością właśnie, z gniewem na tego, kto odszedł, kto umarł, często wtedy się obwiniamy. To też jest częsta opowieść w konfesjonale właśnie, że czujemy się jakoś rozdrażnieni, rozzłoszczeni, ale spowiadamy się z tego, bo no właśnie, znowuż mamy w głowie co? Przecież przy pogrzebie, przy śmierci mówi się śpi w pokoju, tak? I tutaj się często jest też takie, można powiedzieć, takie zabobonne wręcz myślenie, że jeżeli my przeżywamy jakieś intensywne uczucia i pozwalamy sobie na nie, to niepokoimy te dusze, prawda? No można by powiedzieć, że to jest takie myślenie czasami na granicy jakiejś magii i to znamy z jakichś takich ludowych opowieści, często też jakiś niektórzy księża, misjonarze opowiadają coś takiego, że te dusze przychodzą i proszą, żeby ktoś właśnie się uspokoił w tej żałobie, bo one wtedy się męczą i cierpią jeszcze bardziej. No i my często, gdzieś mając takie katechezy z tyłu głowy, próbujemy się zmobilizować po to, żeby ta osoba mogła faktycznie spać w pokoju.
Na tym etapie, kiedy przeżywamy złość i gniew, to również może być gniew na Pana Boga. Naprawdę im bardziej mamy taki osobisty stosunek z Panem Bogiem, im bardziej rzeczywiście jest dla nas osobą, z którą wchodzimy w dialog, którą uważamy za naprawdę kogoś najważniejszego w naszym życiu, tym bardziej też, to jest naturalne, przeżywamy różne uczucia wobec Pana Boga. I gniew wobec Pana Boga no jest też jak najbardziej usprawiedliwionym, naturalnym i zdrowym uczuciem, ale tu potwierdził Łukasz.
No, można powiedzieć, że on jest jak najbardziej na miejscu. Naprawdę to nie jest przypadek, że pieśń przed pomszą, przed nauką rekolekcyjną ta, która była śpiewana, ona nie jest przypadkowa. Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. To są przecież słowa z Ewangelii, to są słowa Marty, która mówi do Jezusa po śmierci Łazarza, jej brata, do Jezusa, który przychodzi dopiero po 4 dniach, którego Jezus wskrzesza oczywiście, na które to wskrzeszenie, w ogóle na reakcję Jezusa siostry Łazarza reagują bardzo wyraziście. Mówią: Panie, już cuchnie, co Ty wyprawiasz. Natomiast zobaczmy, że ten pierwszy odruch to są pretensje. Gdybyś tu był, gdzie byłeś wtedy, kiedy on był w fatalnym stanie i nie uzdrowiłeś go, on już umarł, już jest za późno. Nic nie da się zrobić.
Pewnie szczególnie wtedy, kiedy umierają osoby młode, kiedy umiera dziecko, kiedy umiera współmałżonek, a jesteśmy jeszcze młodzi, to myślę sobie, że wtedy takim naprawdę bardzo silnym uczuciem, które się musi w nas pojawić, możemy tylko nie być tego świadomi, możemy to gdzieś spychać głęboko, ale to jest w nas, jest właśnie gniew na Pana Boga, prawda? Dlaczego? Gniew właśnie. I to pytanie dlaczego.
Ten gniew często jest ukryty pod pytaniem dlaczego. Można powiedzieć, że czasami, i to już jest naprawdę dużo, i bym powiedział, to jest dobre, jeżeli to pytanie głośno je też wypowiadamy w rozmowie duszpasterskiej jakiejś, czy w konfesjonale, dlaczego? Oczywiście nie oczekujmy odpowiedzi, bo i to jest ten kłopot. Kto jest po drugiej stronie kratki konfesjonału i no, niektórzy księża silą się na odpowiedź, dlaczego, a tak naprawdę obie strony dobrze wiedzą, że nie ma na to odpowiedzi. Nie ma na to odpowiedzi. Możemy sobie tyle właśnie powiedzieć, że teraz doświadczasz rozczarowania i gniewu. Teraz przeżywasz pretensje do Boga. I to jest ważne też, żebyśmy mieli taką w sobie zgodę i wiedzieli o takim naszym prawie, że Bóg te pretensje przyjmuje, że naprawdę On w nie wchodzi.
Kolejnym etapem, on może czasem trochę występować wymiennie z tym, o którym powiedzieliśmy teraz, jest etap przeżywania depresji. Depresji, czyli poczucia straty, smutku, żalu, bólu, często rozpaczy i tęsknoty za tą osobą, która zmarła.
Bardzo mi się ten czas żałoby wiąże z błogosławieństwem, błogosławieni, którzy się smucą. Ja nie lubię tego błogosławieństwa i naprawdę do tych rekolekcji, dopiero przy myśleniu o tych rekolekcjach zrozumiałem to błogosławieństwo. Ono jest naprawdę niezwykłe. Można powiedzieć, że to jest takie błogosławieństwo, które nas wprowadza w jakieś też doświadczenie, można powiedzieć, paradoksalne, dlatego że, no właśnie, znowuż, co to znaczy błogosławieni? Szczęśliwi, którzy się smucą. Otóż błogosławieni, którzy się smucą, zwłaszcza w kontekście żałoby, znaczy tyle, że błogosławieni, którzy dopuszczają do siebie coś takiego jak smutek, błogosławieni, którzy dopuszczają do siebie coś takiego jak tęsknota, błogosławieni, którzy dopuszczają do siebie coś takiego jak ogromny żal, który czasami wydaje nam się być jakąś przepaścią. A dlatego błogosławieni, bo ci, którzy dopuszczą do siebie ten smutek, to znaczy, że mają szansę przejść przez ten smutek do nadziei, do życia. Zobaczmy, że to jest tak naprawdę dla nas chrześcijan opowieść w wierze, opowieść o Panu Bogu, który, wiecie, nie zabiera nam z naszej drogi życiowej takich doświadczeń jak śmierć, jak choroba. To jest doświadczenie Boga, który nam pomaga przejść przez to, co jest związane z umieraniem, z chorowaniem, traceniem, smutkiem. Można powiedzieć, że otwarcie się na to błogosławieństwo to jest tak naprawdę otwarcie się na realnego Pana Boga, na prawdziwego, nie na czarodzieja, nie na kogoś, kto jest magikiem i ma czarodziejską różdżkę i wskrzesza jednego za drugim, uzdrawia jednego za drugim. Oczywiście tutaj może po drugiej stronie też pojawia się pytanie, no ale zaraz, przecież przed chwilą na kazaniu słyszeliśmy, że Bóg, tam gdzie jest Bóg, tam jest życie, tam jest moc. I oczywiście to życie i ta moc objawiła się w Jezusie Chrystusie. I do tego życia i mocy możemy przejść poprzez żałoby i smutek.
I wreszcie jako taki końcowy etap przychodzi pogodzenie się. I oczywiście ono będzie bardzo różne i bardzo różną ilość czasu potrzebujemy na to, żeby móc pogodzić się ze śmiercią kogoś bliskiego. To pogodzenie nie oznacza oczywiście zapomnienia, nie oznacza tego, że nie będziemy czasem tęsknić, nie oznacza tego, że nie będzie nam czasem brakowało kogoś, ale jeżeli nasza żałoba naprawdę ma te wszystkie w sobie etapy, jeżeli pozwolimy sobie przejść przez te wszystkie uczucia i też pozwolimy Panu Bogu towarzyszyć nam w tym, to przychodzi spokój, przychodzi pokój. Myślę, że kiedy mówimy o żałobie, trzeba koniecznie powiedzieć o tym, co dzieje się, kiedy nie pozwolimy sobie na taką właśnie drogę, bo niestety często tak się dzieje z powodu tych stereotypów, o których mówiliśmy. Czasem też z tego powodu, że jesteśmy bardzo samotni w żałobie, że nikt nam nie towarzyszy, a w tym trudnym okresie naprawdę trudno zmagać się z tymi uczuciami, przeżywać je, jeżeli nie ma przy nas bliskich. Więc jeżeli nie pozwolimy sobie na te uczucia, to można powiedzieć, że te wszystkie uczucia i gniew, i niepogodzenie, i rozpacz, i ból, one zostają w nas zamknięte. Jest taka możliwość dla człowieka. Naprawdę Pan Bóg stworzył nas wolnymi i my też jesteśmy wolnymi, jeżeli chodzi o doświadczanie naszych uczuć. Możemy jakby je schować w sobie głęboko, możemy je zepchnąć w podświadomość. I tak się czasem zdarza. Zdarza się, że ktoś jeszcze po 10 czy 15 latach od śmierci kogoś bliskiego ma tę żałobę jakby głęboko ukrytą w sercu i nieprzeżytą. I to wtedy jest jak taki robak, który toczy nas, prawda? Jak taki coś, co nas bardzo nas niszczy, co nie pozwala nam też żyć, bo jest to w nas zatrzymane.
Bardzo często myślę, że, bo to jest tak, z jednej strony nieprzeżyta żałoba to jest, można powiedzieć, taka trudność czy kłopot na takim poziomie psychologicznym, ale myślę też o czymś takim, że wielu duszpasterzy, kapłanów nie zdaje sobie chyba sprawy z tego i często właśnie nie dostajemy pomocy w tej dziedzinie, w dziedzinie żałoby, nazwijmy to. Nie dostajemy pomocy, to jest jakoś tak bagatelizowane. Właśnie dlatego, że powinniśmy wierzyć i już, prawda? Wierzyć w zmartwychwstanie i mieć nadzieję. Tylko, że okazuje się, że jakoś te słowa dla nas są puste. I bardzo często zauważyłem, że czasami przychodzą takie osoby, które mówią, że doświadczają jakiejś takiej izolacji, jakiegoś takiego odcięcia od Boga. Jakoś mają takie poczucie pustki albo wręcz opuszczenia. Mówią, że no właśnie jakoś starają się modlić nawet w tym doświadczeniu śmierci kogoś bliskiego, ale mają takie poczucie odizolowania, że Bóg milczy, że właściwie Go nie ma. Wtedy właśnie mają te wątpliwości, czy to przypadkiem nie jest tak, że coś z ich wiarą jest nie tak. Ale myślę, że to właśnie, co dzieje się na poziomie psychologicznym, bardzo często objawia się też na poziomie duchowym, czyli te wszystkie nasze wysiłki, żeby odseparować się od własnego cierpienia, od własnych uczuć, w konsekwencji kończą się na odseparowaniu naszego cierpienia od cierpienia Boga za nas. Można powiedzieć, że nagle to się okazuje, ta nasza wewnętrzny świat staje się taką przestrzenią naczyń połączonych. Można powiedzieć, że jak my odcinamy to nasze cierpienie od siebie, jakoś gdzieś się głęboko spychamy, izolujemy, okazuje się, że w ogóle izolujemy się też od Boga, od Jego cierpienia za nas.
Więc można powiedzieć, że taka nieprzeżyta żałoba, zatrzymana gdzieś głęboko, izoluje nas naprawdę na wszystkich poziomach. Izoluje nas od siebie samego, bo też nie mamy wtedy z sobą kontaktu. Izoluje nas od innych, stwarza taki rodzaj dystansu i izoluje nas od Pana Boga.
Bardzo często jest tak, że kiedy doświadczamy żałoby, to przecież tak naprawdę, myślę, że to jest ważne, żeby też doświadczenie żałoby zakonotować pozytywnie, bo my często myślimy o żałobie jako o czymś, co najgorszego nam się może wydarzyć, a tak naprawdę przecież zobaczmy, że ta żałoba ma też szansę być znakiem czegoś ważnego, znakiem naszej miłości. Żałoba tak naprawdę, dopuszczenie do siebie smutku, straty, naprawdę jest znakiem naszej miłości, tego, że straciliśmy kogoś, kogo bardzo kochaliśmy.
Ja też mam wrażenie, że staramy się przekazać coś takiego ważnego, że żałoba, to taki może paradoks, jest w jakimś sensie życiem, że poprzez tak wielką różnorodność emocji, których doświadczamy, jakby w żałobie opłakując zmarłego, jednocześnie jesteśmy w jakimś centrum życia. Mam ochotę powiedzieć też o takich sytuacjach, które zdarzają mi się niejednokrotnie w gabinecie moim, w gabinecie terapeuty. Mianowicie już kilkanaście razy pewnie zdarzyło mi się przyjąć na konsultacji jakąś starszą panią, to zazwyczaj są starsze panie, wdowy. Tak jest, że mężczyźni często umierają wcześniej. I to są w zasadzie zawsze takie same spotkania, bardzo poruszające dla mnie. Okazuje się zresztą zawsze, że taka osoba nie potrzebuje naprawdę terapii, bo przebieg rozmowy jest właściwie zawsze taki sam. Przychodzi pani i mówi, że jest po śmierci męża, że przeżyła z nim 30-40 lat i że minął miesiąc czy dwa od jego śmierci, że jest smutna, że ma ochotę przeglądać zdjęcia, być raczej sama w domu, że nie chce jeszcze oddać jego rzeczy, a tymczasem jej dzieci, znajomi, przyjaciele mówią: już wystarczy, już nie płacz, pójdźmy może do kina na jakiś rozrywkowy film, może zajmij się więcej wnukami, trzeba, żebyś czymś zajęła. I taka osoba właściwie przychodzi tylko po to, żeby zapytać, czy to jest jakieś nienormalne, że to wszystko jej nie ciągnie, że to, co chce, to właśnie jakoś być, wspominać. I tak jak mówię, nie potrzebuje taka osoba nigdy żadnej pomocy terapeutycznej. Wychodzi umocniona takim jakby daniem jej prawa do tego, że naprawdę to, co się z nią dzieje, to, co przeżywa, jest jak najbardziej normalne i potrzebne.
Ja myślę, że też ta sytuacja ma taką swoją drugą stronę, związaną z pewną taką drugą skrajnością. Otóż niektórzy potrafią w taki jakiś sposób, potrafią, nie robią tego specjalnie, ani świadomie, ale czasami żałoba może też stać się stanem przewlekłym, prawda? Chciałbym jakoś być dobrze zrozumiany, bo naprawdę nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako moja, nie wiem, jako moja jakaś pretensja. To jest bardziej jakieś pytanie. Są takie sytuacje, z którymi nie do końca sobie potrafię poradzić. I wtedy bardziej się, nie wiem, złoszczę na naszą sytuację społeczną, socjalną. Mówię o takiej sytuacji, kiedy przychodzą do mnie do konfesjonału kobiety, które mówią, że są wdowami. I po dłuższej rozmowie właściwie okazuje się, że taka kobieta jest wdową już na przykład od 6 lat, ale można powiedzieć, że wdowieństwo i też związane z tym żałoba stała się jakąś taką nową tożsamością tej osoby. I dla mnie to jest, ja mam wrażenie, że to jest, nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, nie badałem tego jakoś szerzej, ale mam wrażenie, że to jest może jakoś bardzo polskie, jakoś szczególnie, może dlatego, że osoby starsze, jak tracą któregoś z małżonków, właśnie żona męża albo mąż żony, to bardzo często, no właściwie są zdane na siebie, mają bardzo niską emeryturę i właściwie ich myśli tylko krążą wokół tego, żeby wystarczyło mi na lekarstwa. I zresztą to też taki jest czas, prawda, chorowania, leczenia się, dbania jakoś o swoje zdrowie. Ewentualnie jest to czas, kiedy jesteśmy mocno skupieni na wnukach, na pomaganiu dzieciom, ale mam wrażenie, że coś tutaj takiego się czasami dzieje, co bym nazwał takim zatrzymaniem życia. Nie, można by powiedzieć, że ja bym chciał być zrozumiany w taki sposób, że doświadczenie straty i śmierci czyjejś, doświadczenie żałoby nie musi się wiązać z zatrzymaniem życia. Oczywiście będzie inaczej. to już nie będzie to. I na tym polega właśnie przeżycie tej straty i żałoby, żeby się pogodzić, że już tak nie będzie. Nie będzie tak jak kiedyś, nie będzie tak jak wtedy, kiedy żył mój mąż, czy żyła moja żona. Ale przecież to nie znaczy, że musimy teraz stać bardziej po stronie śmierci. Możemy zacząć żyć w inny sposób, naprawdę z akcentem na słowo żyć. Mam wrażenie, że często rezygnujemy z życia i jakoś ta żałoba staje się takim doświadczeniem bardziej przytłaczającym i wycofującym nas niż takim, które no, jest też jakoś, jakimś też rozwojem, jakąś drogą.
Od takiej strony psychologicznej można dodać, że tak dzieje się zazwyczaj wtedy, kiedy zatrzymujemy się w swojej żałobie na którymś z etapów. Bo jeżeli pozwalamy sobie naprawdę wejść całym sobą w ten tak trudny, bolesny, myślę, że najtrudniejszy i najbardziej bolesny etap życia, jaki jest żałoba, i pozwalamy sobie na te wszystkie uczucia, o których tutaj trochę opowiadaliśmy, to wtedy jest naprawdę nadzieja, i że w samym środku jakby żałoby jesteśmy też w samym środku życia. I kończąc powoli, bo będziemy już kończyć, mam ochotę powiedzieć parę słów o śmierci Jana Pawła II. Wszyscy towarzyszyliśmy tej śmierci. To była taka wyjątkowa śmierć, wyjątkowe umieranie, gdzie wszyscy mogliśmy być jakoś świadkami tego wydarzenia. I wspominając to, pomyślałam sobie, że to właściwie taka wzorcowa śmierć. Bo tak, nie w szpitalu, Ojciec Święty nie umierał w szpitalu, umierał w domu, bo Watykan to był jego dom, więc umierał w swoim domu, był otoczony przez bliskich, mógł się z nimi pożegnać. Umierał jako stary, schorowany człowiek, coraz słabszy, tracił swoje wszystkie wspaniałe przymioty, był wyniszczony biologicznie, a jednocześnie był ciągle silny duchowo. Był pokorny w tej swojej słabości i można powiedzieć, że umarł naprawdę spokojnie, prosząc na koniec też, żeby go już nie zatrzymywać i żeby pozwolić mu odejść do domu ojca. I myślę sobie, że to naprawdę jest taki wzór umierania dla nas i też towarzyszenia komuś, kto umiera.
Właśnie, bo ja myślę, że to jest też chyba ważne, żeby jeszcze powiedzieć o tym. Zapewne doświadczaliśmy takich sytuacji, w których ktoś był w stanie terminalnym i można powiedzieć, to cierpienie się przedłużało. Można powiedzieć, że w pewnym momencie to cierpienie i choroba czyjaś stała się oczekiwaniem na śmierć wręcz. I można powiedzieć, że często tak jest, że ten temat zbliżający się śmierci, rozłąki jest takim tematem niejawnym, który, no można powiedzieć, pcha nas bardzo mocno w samotność, w duże napięcie i też poczucie winy. Czasami jest tak, że wręcz życzymy osobie bliskiej, która strasznie cierpi, żeby w końcu umarła, żeby już tak nie cierpiała, ale też czujemy się bardzo winni, że mamy takie myśli, no bo wtedy wydaje nam się, że chodzi o to, żebyśmy się pozbyli ciężaru i już nie wyrabiamy, a zarazem jak patrzymy na tę osobę, to widzimy, jak ona strasznie cierpi, jaki to jest okropny ból też. Często jest tak, że ten temat jest jakoś wycofany, zablokowany, że ktoś odchodzi, że ktoś umiera. Ja nie chcę powiedzieć, że tutaj mamy mieć jakieś wystandaryzowane pomysły, że każdemu trzeba mówić o tym, że umiera, albo że my wiemy, że ktoś umrze. Te sytuacje naprawdę, myślę, trzeba widzieć bardzo jednostkowo, bardzo precyzyjnie. Ale zobaczmy, że to, co stało się z umierającym Janem Pawłem II, to właśnie to, że ten temat jego umierania był jawny. On to wiedział, my to wiedzieliśmy i naprawdę weszliśmy w taki proces też rozstawania się.
I może na zakończenie mam ochotę powiedzieć, że jakoś paradoksalnie, kiedy mówimy dzisiaj o śmierci i o żałobie, pomyślałam też o narodzinach. Pomyślałam o tym, że rodzenie się do nowego życia, i to kobiety wiedzą najlepiej, jest bolesne. Jest bolesne, jest też radosne. I że tak jak w sposób bolesny życie jest jakby dawane, prawda? Też dziecko, kiedy się rodzi, to nie jest dla niego łatwy proces. Tak samo można powiedzieć, że stary człowiek, umierając, tak właśnie jak Ojciec Święty umierał, przez bramę bólu, bólu i cierpienia także, przechodzi do życia.
No bo śmierć to są przecież narodziny. I zobaczmy, zresztą o tym będziemy mówili jutro, śmierć innych tak naprawdę robi coś nam, dotyka nas. Można powiedzieć, ona przypomina nam, że my też umrzemy. Śmierć innych no nieubłagalnie pokazuje nam, że my też się kiedyś skończymy na tym świecie, na tej ziemi i nas nie będzie.
A więc stawia nas wobec tego podstawowego pytania o śmierć własną i o tym będziemy chcieli mówić jutro.
I zobaczmy, że jeżeli mówimy, patrzymy na śmierć w takiej perspektywie metafory narodzin, to na nasze narodziny, pierwsze narodziny, nie mamy wpływu. To nie my decydujemy, że przychodzimy na ten świat i rodzimy się, ale pamiętajmy, że na te drugie narodziny mamy wpływ. To, jak narodzimy się dla nieba, jak umrzemy tutaj, może od nas zależeć i naprawdę możemy to przeżywać bardzo świadomie. Może nagle, może bardzo jakoś będzie ten proces rozłożony w czasie, tego nie wiemy. Na nasze pierwsze narodziny nie mieliśmy decyzyjnego wpływu, na nasze drugie narodziny mamy wpływ i o tym powiemy sobie jutro.
Teraz zachęcamy, żeby każdy też dał sobie naprawdę tyle czasu, ile potrzebuje, żeby jeszcze być może pobyć z tymi refleksjami, z tymi uczuciami, które się pojawiły, więc być może niektórzy z was wyjdą zaraz z kościoła, ale też można jeszcze na chwilę zostać, może będziecie mieli ochotę pomyśleć o waszych zmarłych, wspomnieć kogoś, pomodlić się za niego.
Zachęcamy, żeby jeszcze, jeżeli ktoś może, to żeby chwilkę się wyciszyć i pomodlić, a na dziś bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutro i pojutrze msza o 19:30, a po niej konferencja.